Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym. W dniu nieszczęścia Pan go ocali. Tak rozpoczyna się psalm 41. Ten, kto darzy współczuciem potrzebującego i jest gotowy udzielić mu pomocy, sam może liczyć na pomoc Pana, opiekuna biednych i słabych. Taka jest wymowa początkowych słów psalmu 41. Psalm Dawidowy. Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu. W dniu nieszczęścia Pan go ocali, Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. Pan go pokrzepi na łożu boleści, podczas choroby poprawi całe jego posłanie. W ten plastyczny sposób Dawid wyraża myśl, że w czasie choroby Pan będzie się opiekował tym, który leży na łożu, że zamieni jego niemoc w zdrowie. W czasie każdej słabości człowieka Bóg okazuje mu swoją moc, jeśli tylko człowiek ufa mu i wierzy. Psalm 41 został napisany przez Dawida prawdopodobnie w czasie, gdy zdradził go jego doradca Achitofel. Gdy przeciw Dawidowi zbuntował się jego syn Absalom, Achitofel przeszedł na stronę buntownika, usiłował doprowadzić do zgładzenia króla Dawida. Gdy jego plan nie został zaakceptowany, popełnił samobójstwo, powiesił się. To wydarzenie, opisane w drugiej księdze Samuela, stało się zapowiedzią zdrady Judasza, który wydał Jezusa 1000 lat później. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus zacytował słowa właśnie tego psalmu Dawida, psalmu 41. W 10 wierszu czytamy: nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. Pan Jezus odniósł te słowa do Judasza, kiedy siedząc ze swoimi uczniami za stołem paschalnym, powiedział: nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Ten cytat z psalmu 41 znajduje się w Ewangelii Jana i słowa te wypełniły się, gdy Judasz wydał Jezusa. Do proroczych słów Dawida nawiązał też apostoł Piotr, który tuż przed zesłaniem Ducha Świętego zwrócił się do zebranych w Jerozolimie Żydów, mówiąc: mężowie, bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Psalm 41 zapowiada jednak nie tylko zdradę Judasza. W 11 wierszu czytamy: ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił. Te słowa odnoszą się do zmartwychwstania Jezusa. Dźwignij mnie, abym im odpłacił. Mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. To zapowiedź zwycięstwa Jezusa. Zwycięstwa nad wszystkimi wrogami, w tym nad śmiercią i nad szatanem. Psalm 41 zamyka pierwszą część Księgi Psalmów. Część, którą nazwaliśmy sekcją Księgi Genezis, czyli Księgi Rodzaju. Odszukaliśmy tu kilka psalmów mesjańskich, w których wyrysowany jest obraz zarówno ukrzyżowania, śmierci, jak i zmartwychwstania Chrystusa. Prześledzić też mogliśmy całe dzieje człowieka, od stanu doskonałego w raju, poprzez upadek, ku wybawieniu i wywyższeniu, wraz z Chrystusem w niebie. Psalm 41 niejako podsumowuje pierwszą część Księgi Psalmów. W końcowych wierszach czytamy: po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu, a Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek. Amen. Amen. Jest to wyraz wiary w niezawodność zbawczego dzieła Boga. Psalm ten kończy się podwójnym amen, amen. Tak się stanie, na wieki. Chrystus dokonał dzieła zbawienia. wstąpił do nieba i przygotowuje dla nas mieszkanie w domu Ojca. Z naszej strony potrzebna jest wiara, zaufanie. On wszystko dla nas przygotował. Takie jest poselstwo Ewangelii, Księgi Genezis i Księgi Psalmów. Takie jest poselstwo całej Biblii. Druga część Księgi Psalmów, nazwana przez nas na wstępie sekcją Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, ukazuje głównie dzieje Izraela, ludu wybranego przez Boga do wypełnienia szczególnej misji. Ta część księgi, obejmująca psalmy od 42 do 72, mówi o upadku Izraela, o jego odkupieniu i odkupicielu, Mesjaszu izraelskim. Nasza uwaga skupiona więc będzie, tak jak do tej pory, na osobie Jezusa Chrystusa, wielkiego Syna Dawida, Zbawiciela świata. W Bożym planie zbawienia naród izraelski odgrywa i odegra szczególną rolę. Podobnie jak w Księdze Wyjścia, Eksodus, w psalmach także znajdują wyraz dramatyczne dzieje Izraela. Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, ukazuje nam wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej. I Księga Psalmów także mówi o uwolnieniu, o wyzwoleniu ludu Bożego z niewoli grzechu. W drugiej części Księgi Psalmów, tej, która w szczególny sposób koresponduje z treścią Księgi Eksodus, znajduje się mniej psalmów Dawida niż w części pierwszej. Dawid jest autorem 19 psalmów w tej części psalterza. 7 psalmów napisali synowie Koracha. Wszystkie psalmy w tej części księgi, to jest od psalmu 42 do 72, zapowiadają proroczo losy Izraela w czasach ostatecznych. W psalmach od 42 do 44 widzimy dzieci Izraela w sytuacji podobnej do tej, jaką Żydzi mieli w Egipcie, w niewoli. Psalm 43 mówi o antychryście i o cierpieniu Izraela, uciskanego przez nieprzyjaciół. Psalm 45 jest wielkim psalmem milenijnym. Mówi o nadejściu Mesjasza, który przychodzi, by zaprowadzić na ziemi swoje 1000-letnie królestwo. Jest coś bardzo ważnego, o czym nie możemy zapomnieć, gdy czytamy w psalmach o dniach wielkiego ucisku i o zbliżającym się milenijnym królestwie. Te prorocze zapowiedzi odnoszą się w pierwszym rzędzie do Izraela, biblijnego narodu wybranego. Rola Izraela będzie w czasach ostatecznych szczególna. Nie można zrozumieć Bożego planu zbawienia bez uwzględnienia wielkiej roli narodu żydowskiego w dniach wielkiego ucisku i w czasach tysiącletniego królestwa. Powinniśmy uświadomić sobie także, że gdy psalmista mówi o Izraelu, ma na myśli nie cały naród, lecz wierną resztkę Izraela w czasie wielkiego ucisku. Zachodzi tu podobne zjawisko, jak wtedy, gdy mówimy o Kościele. Kościół w znaczeniu potocznym to wszyscy ci, którzy należą do poszczególnych denominacji i są członkami parafii, wspólnot, misji, ale w biblijnym, duchowym sensie Kościół to wspólnota tylko tych ludzi, którzy uwierzyli, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi. Przynależność organizacyjna do tak zwanego Kościoła widzialnego, czyli do Kościoła jako instytucji, nie oznacza automatycznej przynależności do prawdziwego, niewidzialnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Tylko osobista więź z Chrystusem czyni człowieka członkiem prawdziwego Kościoła, członkiem ciała Chrystusowego. Powinniśmy zawsze rozróżniać pojęcie Kościoła widzialnego jako instytucji i Kościoła niewidzialnego, rzeczywistego, duchowego ciała Chrystusowego. Podobnie jak nie wszyscy członkowie Kościoła instytucjonalnego tworzą rzeczywisty Kościół Jezusa Chrystusa, także nie cały naród izraelski ma na myśli psalmista, gdy mówi o wiernej Bogu resztce Izraela. Będziemy o tym pamiętać, gdy w kolejnych psalmach odnajdywać będziemy prorocze zapowiedzi dotyczące roli Izraela w czasach ostatecznych. otwierający drugą część Księgi Psalmów, 42 psalm, ukazuje los wiernej Bogu resztki Izraela w czasie wielkiego ucisku. Podobnie jak w przeszłości, w niewoli egipskiej, lud izraelski znajduje się poza ziemią obiecaną. W ucisku woła o ratunek, o wyzwolenie. 42 psalm, jak kilka innych psalmów z tej części psalterza, pochodzi od synów Koracha. Jak pamiętamy, Korach był jednym z przywódców buntu przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Jego synowie jednak w tym buncie nie uczestniczyli. Bóg, karząc Koracha, oszczędził jego synów. Dowiadujemy się o tym z relacji 4 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Liczb, z 26 rozdziału. Synowie Koracha kontynuowali służbę Bogu. W pierwszym psalmie ich autorstwa, psalmie 42, znajdujemy wołanie Izraela o wyzwolenie. Nawiązuje ono do czasu niewoli egipskiej, a w sensie profetycznym, proroczym, przenosi nas w czas wielkiego ucisku. W początkowych wierszach psalmu 42 znajdujemy takie słowa. Pieśń pouczająca synów Koracha. Jagłania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? To wołanie wyraża wielką tęsknotę za Bogiem, za powrotem do Jerozolimy, do świątyni żywego Boga. Dzisiaj obserwujemy powrót Żydów do historycznych ziem Izraela. Jest to jeden ze znaków zbliżających się czasów końca. Jakkolwiek nie możemy jeszcze powiedzieć, że prorocze zapowiedzi o powrocie Izraela do ziemi obiecanej już się ziściły w pełni. Wydaje się, że Izraelitów, którzy powrócili w naszych czasach w ojczyste strony, można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to tak zwani ortodoksyjni Żydzi, oczekujący na przyjście Mesjasza, który ma doprowadzić do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Druga grupa to Żydzi nie przywiązujący większej wagi do zagadnień religijnych. Dla tych Żydów, wyznających najczęściej ateizm, odrodzenie się państwa żydowskiego ma znaczenie tylko polityczne. Możemy powiedzieć więc, że wierna cząstka Izraela nie powróciła jeszcze do ziemi obiecanej. Wielkie przebudzenie wśród biblijnego ludu wybranego dopiero nastąpi. Resztka Izraela tęskni za Bogiem, jak cały lud Boży wszystkich czasów. Jagłania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, woła psalmista. Czy jest to wyrażenie, które nami jest bliskie? Czy tęsknimy za Bogiem? Czy nasza dusza pragnie Boga, Boga żywego? Czy zadajemy sobie pytanie, kiedy ujrzę oblicze Pana? Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że cała istota posłuszeństwa względem Boga polega na pilnowaniu się, by przestrzegać 10 Bożych przykazań, żeby w ten sposób zadowolić Boga. Ale nie taka jest rola dekalogu. Przykazania Boże ukazują nam, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Ukazują nam, niby duchowe lustro, że nie jesteśmy w stanie o własnych siłach, własnymi wysiłkami sprostać Bożym oczekiwaniom. Jedyną drogą ratunku jest dla nas przyjęcie Bożego daru zbawienia. Bóg musi nas przemienić, odnowić. Musimy narodzić się na nowo. Nasza stara natura musi obumrzeć, a w nas, dzięki przemieniającemu działaniu Ducha Chrystusowego, musi rozwijać się nowa natura, nowe stworzenie. Wtedy będziemy mogli wołać: Jagłania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Tęsknota za Bogiem, pragnienie przebywania w Jego bliskości, to najgłębsza tęsknota i największe pragnienie zarówno dzieci Izraela, jak i całego ludu Bożego. Psalmista wyznaje dalej: Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień, gdzie jest Twój Bóg? W przeszłości w niewoli egipskiej, dzisiaj w niewoli grzechu i jutro w dniach wielkiego ucisku powtarza się pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie oczekiwany Wybawiciel? Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia, w świątecznym orszaku. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będą wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga, a we mnie samym dusza jest zgnębiona. Przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z ziemi Hermonu i z góry Misar. Misar jest jedną z gór w masywie Hermonu. Stąd wypływają źródła rzeki Jordan. Psalmista pragnie powrotu do źródeł, powrotu do Stwórcy i Zbawiciela. Dalej woła, głębia przyzywa głębię, hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Podobnie wołał Jonasz, uwięziony we wnętrzu ryby. Wrzucił mnie Pan na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie bałwany i fale przeszły nade mną. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał głosu mojego. Jest to obraz zarówno potopu, śmierci, jak i wielkiego ucisku, wielkiego doświadczenia wiary. Bóg zawsze okaże się zwycięzcą, jeśli do Niego wołamy, jeśli ufamy Mu. Jemu, żywemu Bogu, podporządkowane są potężne żywioły, także śmierć. Możemy wołać wraz z psalmistą: za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga mego życia. Mówię do Boga: moja skało. Następny, 43 psalm, jest bardzo ściśle związany z psalmem poprzednim, 42. Jest to dalszy ciąg wołania człowieka tęskniącego za Bogiem. Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Każdy wierzący boryka się z wielu przeciwnościami. Spotęgują się one w czasie wielkiego ucisku. Lud Boży będzie wołał o ratunek. Ześlij światłość swoją i wierność swoją. Niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków. Ześlij światłość swoją, błaga lud. Bóg posłał już na świat prawdziwą światłość. To Jezus Chrystus. On pojawi się powtórnie w czasach ostatecznych, jak błyskawica na niebie, w mocy i chwale. Żyjąc tą perspektywą, nikt z wierzących nie musi się lękać. Bóg, Zbawiciel, wyratuje swój lud z największych opresji. Psalm kończy się słowami, które powtórzyć powinien każdy z nas. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Pana, nadzieja człowieka ufającego Bogu, zostanie spełniona. Bóg ocali swoje dzieci i przebywać będą one wraz z Nim w wieczności. I Ty, drogi przyjacielu, jeśli ufasz, będziesz oglądać Boże jaśniejące oblicze.